Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny Aleksandra Kłapud-Wiśniewska, a przywitała nas Małgorzata Walewska, która już niedługo, w poniedziałek, pojawi się na toruńskich Jordankach.
Razem z Garym Gutmanem, dwie gwiazdy podczas jednego wieczoru.
I wiele śpiewanych kolęd, pastorałek, muzyki okołoświątecznej, tak więc już będzie ta magia unosiła się.
20 w Jordankach.
Tak jest.
Jak ktoś z Państwa jeszcze zdoła zdobyć bilet, to będzie dobrze. Ale my teraz z innym artystą się spotkamy, z Adamem Klockiem, który przez wiele lat był wiolonczelistą, a teraz łączy bycie wiolonczelistą, chociaż chyba już bardzo rzadko gra.
No nie, wiolonczela przecież leżała na stole.
Leżała, no ale co przyjedzie do Bydgoszczy, do Filharmonii Pomorskiej, to występuje w roli dyrygenta, a nie wiolonczelistę, sama musisz przyznać.
No w każdym razie wiolonczelę bierze z sobą, jako przysłuchiwała fetysz. Się naszej rozmowie.
Zapraszamy serdecznie, będziemy rozmawiać o prowadzeniu orkiestry złożonej z bardzo młodych muzyków.
Jak się pracuje z młodymi, bardzo uzdolnionymi instrumentalistami? Czy trzeba powściągać ich energię i emocje?
Może trochę tak, ale jest to sama przyjemność, ponieważ wiadomo, że energia, młodość, a przy tym bardzo wysoki poziom instrumentalny powodują, że to jest fantastyczna praca. Wiadomo, że najgorsze jakby w tworzeniu muzyki są ograniczenia. Ograniczenia związane z niemożnością, że tak powiem, wyegzekwowania od muzyka tego, co wiąże się z tym, że po prostu czegoś nie jest w stanie zagrać. Tutaj no, mamy do czynienia z ludźmi naprawdę konkursowymi i w związku z tym granie w orkiestrze przez nich to jest sama przyjemność, ponieważ oni grają czysto, pięknym dźwiękiem, są przygotowani przede wszystkim, znają znakomicie swoje partie, więc te próby, które naprawdę trwają krótko, bo mamy tak naprawdę 5-6 dni prób do dość sporego programu, wykraczającego jakby poza ramy jednego koncertu, bo to już jakby program na półtora koncertu w tym roku i to są ludzie, którzy nigdy wcześniej za sobą nie grali, także to, że to naprawdę bardzo dobrze brzmi, tak uważam przynajmniej, no to jest ich zasługą, no i tego, że wspólnie potrafimy w krótkim czasie zrobić z nas profesjonalną orkiestrę.
To, że jest pan też wybitnym instrumentalistą, zapewne bardzo pomaga i pomogło w tworzeniu tej orkiestry i w próbach, no i w myśleniu też, prawda? Ich kategoriami.
Tak, oczywiście. Myślę, że dla dyrygenta jest bardzo ważne, żeby być instrumentalistą jakimkolwiek. Prawda? Niektórzy grają na instrumentach dętych, ja akurat jestem wiolonczelistą. Na pewno w pracy ze smyczkami to bardzo, bardzo pomaga, ponieważ no, jakby wiem, o czym mówię i oni też rozumieją mnie lepiej, ponieważ no, wiedzą, że jestem pedagogiem również i staram się dawać sensowne uwagi, które będą prowadzić do tego, że to wykonanie będzie i stylowe i pod każdym względem profesjonalne.
Czy pan jak ich słucha i z nimi pracuje, to przypomina sobie czasy, kiedy pan był. To tak było niedawno zresztą, tak młody jak oni.
No, to już było dość dawno temu. Tak, oczywiście, że sobie przypominam te czasy i nawet czasem, kiedy w czymś oni mnie irytują, to wtedy myślę sobie, że ja chyba wiele mądrzejszy od nich nie byłem, o ile nie byłem nawet mniej dojrzały od nich, bo niektórzy naprawdę przez to, że są bardzo zaangażowani w granie i są naprawdę konkursowiczami. Flecistka na przykład nasza pierwsza jest laureatką 20 kilku pierwszych nagród różnych konkursów, także no, to są bardzo doświadczeni estradowo ludzie i oczywiście to zależy od wieku, bo najmłodszy uczestnik ma 14 lat, najstarszy ponad 20 i to oczywiście też jakby zależy od poszczególnej osoby, jaką dojrzałość sobą prezentuje, ale generalnie jestem pod wrażeniem ich punktualności, ich staranności w wykonaniu tego, nad czym się skupiamy.
Niektórzy myśleliby, że tacy soliści, jak na przykład flecistka i inni, którzy tutaj są laureatami konkursów, ze sobą się nie dogadają, że to są takie osoby, indywidualności, instrumentaliści, którzy chcieliby grać tylko solo.
Tak, myślę, że Młoda Polska Filharmonia jest świetnym zaprzeczeniem tego faktu, że trzeba jakiegoś nie wiadomo jak olbrzymiego doświadczenia, żeby stworzyć dobrą orkiestrę. Oczywiście, jeśli są instrumentaliści dobrzy i grają ze sobą długo, to tym lepiej dla orkiestry. Natomiast moim zdaniem jakby taki czasem pokutujący mit, że tylko doświadczenie jest istotne w graniu w orkiestrze, jest nieprawdą. Podstawą jest bardzo wysoki poziom instrumentalny, a myślę, że większość z tych osób na tyle empatycznie potrafi jakby podchodzić do współgrania z innymi, że nie jest dla nich problemem współpraca w orkiestrze, co zresztą widać, bo oni naprawdę się bawią tym, że grają razem. Staramy się wyłapywać takie elementy, które uczulą ich właśnie na słuchaniu głosów poszczególnych między sobą, także nie tylko gra się swoją partię, ale przede wszystkim wszystkim nawet, powiedziałbym, słucha się tego, co się dzieje w innych głosach w tym czasie, kiedy gra się swoją partię. I to, no myślę, że daje fajny efekt. To jest przyjemność, bo ja widzę w nich skupienie i widzę radość z tego, że mamy wspólne muzykowanie jakieś. To na pewno nie są soliści, których nie interesuje to, co się obok nich dzieje w orkiestrze.
A czemu miało służyć w ogóle stworzenie takiej orkiestry, młodej orkiestry? To przecież jest bardzo często ciężka praca dla dyrygenta.
Tak, ale i bardzo sympatyczna. W czasach, kiedy powstawała Młoda Polska Filharmonia, nie było w Polsce innej orkiestry skupiającej młodych ludzi na poziomie ogólnopolskim w wieku właśnie szkół muzycznych drugiego stopnia, mówiąc bardzo ogólnie, czyli to jest od lat 14 do 19 ten przedział. I wzorem jakby niemieckich orkiestr, na przykład jak Junge Deutsche Filharmonie, no postanowiliśmy przy wsparciu Fundacji Zwierciadło i też przy finansowaniu wyłącznie ze środków prywatnych, bo to trzeba podkreślić, Młoda Polska Filharmonia nie czerpie ani złotówki ze strony państwa polskiego. To są wszystko prywatni fundatorzy, którzy po prostu płacą za warsztaty, za trasy koncertowe, za stypendia dla naszych stypendystów. I wtedy, tak jak mówię, to była pierwsza orkiestra. Teraz mamy dwie lub trzy orkiestry o podobnym profilu. Natomiast myślę, że wciąż Młoda Polska Filharmonia ma, ze względu na to, że zapraszamy solistów z zagranicy, z wybitnych światowych orkiestr, jakby Filharmonia Berlińska, Filharmonia Izraelska. W tym roku mamy pana Romana Szpicera, który jest solo altowiolistą Filharmonii Izraelskiej, a w tej chwili także Rotterdam Filharmonic Orchestra, że mogą pracować pod okiem naprawdę doświadczonych pedagogów. No a ja jako dyrygent staram się jakby to jakoś tam spoić już w taki monolit symfoniczny.
Proszę powiedzieć, jak wielką konkurencją są takie orkiestry jak Młoda Polska Filharmonia dla tych doświadczonych, długo ze sobą grających?
Myślę, że to jest zupełnie inny sposób grania i wiadomo, że nie jesteśmy orkiestrą zawodową, nikomu nie zabieramy chleba. Jest to orkiestra, która ma pozwolić młodym ludziom nauczyć się grania w orkiestrze. Natomiast no, jest wiele głosów takich, że po naszych koncertach w dobrych salach koncertowych no, niektórzy mówią, że jest wiele fragmentów, które brzmią na poziomie najlepszych polskich orkiestr, nawet podają porównanie do Symfonii Warszawia, ze względu również na żywiołowość wykonania, myślę. A poziom wykonawczy jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki i myślę, że orkiestry filharmoniczne, niektóre naprawdę mogłyby wręcz pozazdrościć formy wszystkich muzyków, którzy grają w Młodej Polskiej Filharmonii.
A jak wygląda nabór? Rzeczywiście tym głównym czynnikiem to jest ilość nagród w konkursach?
Nie, absolutnie nie. W ogóle nas to nie interesuje. My wiemy to w tej chwili, prawda? Natomiast są przesłuchania, które odbywają się w Warszawie. Takie przesłuchania do ostatniego naboru miały miejsce pod koniec września tego roku. Przyjeżdżają ludzie z całej Polski, ponieważ ogłaszamy nabór na konkretne instrumenty. To są te osoby, gdzie już poprzednicy byli jakby już, że tak powiem, za starzy, tak, żeby grać w orkiestrze, bo zostali studentami wyższych lat niż pierwszego roku. Więc ci ludzie przyjeżdżają, grają przesłuchania konkursowe, które polegają na tym, że grają troszkę z swojego repertuaru solowego, a także zadane partie orkiestrowe, które są do nauczenia się i do przedstawienia przed komisją. Natomiast ilość nagród nie ma żadnego znaczenia i czasem bardzo różnie to wygląda. Przyjeżdżają osoby z takim bardzo skromniutkim życiorysem, które nagle okazuje się, że grają znakomicie i wcale nie są gorsze od tych konkursowiczów.
Tyle Adam Klocek, który no chyba jest takim dobrym przewodnikiem dla młodzieży muzykującej. A teraz archiwalne spotkanie z Kają Danczowską i Bartoszem Koziakiem. Nie bez przyczyny dzisiaj przedstawiamy to spotkanie, bo już jutro o godzinie 17:00 muzyka węgierska w wykonaniu węgierskiej orkiestry, ale też solista z Polski.
I muzyka z Polski, bo Bartosz Koziak zagra koncert wiolonczelowy Lutosławskiego, jego popisowy numer, jeśli możemy tak powiedzieć. Tak więc wprowadzając niejako obecność Bartosza Koziaka, przypomnienie rozmowy z nim i z Kają Danczowską. Państwo współpracują ze sobą już jakiś czas i o tę współpracę chciałam zapytać. Jak można się mentalnie i muzycznie spotkać i żeby coś z tego rewelacyjnego wychodziło? Jak w Państwa przypadku wychodzi?
Ja już kilka lat gram na tych skrzypcach i od początku właściwie zaczęłam, jak miałam skończone 7 lat. Skrzypek jest w takiej sytuacji, że musi grać z kimś, z jakimś partnerem, z jakimś pianistą. Więc ja jestem przyzwyczajona, bo całe życie z kimś gram. Pianiści, później dyrygenci. Później po wielu, wielu latach zaistniała moja córka. No i pan Bartosz Koziak. To oni pomagają. Nie tylko mnie, ale chyba każdemu najtrudniej grać samemu. Także nagle poczułam, jak z nimi zaczęłam grać, to nagle poczułam jakąś ogromną ulgę. Ja bym grała sama ze sobą, podwójną, potrójną. A poza tym ja się bardzo dużo uczę od nich. Ja się uczę od nich. O, bardzo ostro mnie trzymają, króciutko. Oczywiście i zawsze mają rację.
Panie profesorze, znam właściwie całe życie. I też się nasłuchałem, też byłem na dziesiątkach koncertów i prób. Ja od takiego zupełnie małego, no nie wiem ile mogłem mieć pierwszy raz, 7 lat czy 8. I tak miałem to szczęście i tą możliwość po prostu uczestniczenia w tych koncertach i w tych grupach, słuchania.
Właściwie się cieszę, że ci nie zaszkodziłam tym, że wciąż grałam.
Tak. I w związku z tym, nie wiem, pewien sposób, taki właśnie sposób postrzegania muzyki, czy myślenia również o pracy. Bo co jest istotne, to nie było tylko słuchanie koncertów, tylko właśnie możliwość słuchania prób. Co jest jakby zupełnie czymś innym. I to, nie wiem, jakoś tak weszło w krew, było naturalnie.
Pamiętam, przecież tyś przychodził na próby, jak ja z pianistą, z Cierpikiem uczyłam się czegoś. To ty siedziałeś.
Albo Tria jeszcze, mnóstwo tak. Przecież na Rossinim. Tego było jakieś...
Ja już nie zahaczę o to, że jak ciebie zupełnie nie było, tak kompletnie ciebie nie było, to ja współpracowałam z profesorem twoim, z profesorem Kazimierzem Michalikiem, przecież graliśmy razem. I to graliśmy, jeździliśmy po całym świecie z zespołem Teutscha. Także znowu ja mówię o tym wspólnym oddychaniu. Dlaczego mówię o wspólnym oddychaniu? Bo to jest chyba najważniejsze w muzyce. Bo każdy z nas osobno musi siedzieć i wiadomo jak długo, ile lat, wyćwiczyć techniczne, poruszanie się na instrumencie. Natomiast tę wspólną frazę, to co jest najtrudniejsze do zgrania się, no to właśnie, to myśmy razem z Michalikiem, tak, z Michalikiem, no a Michalik cię później uczył.
A więc przecież ja później
od
Andrzej.
Niego, on ode mnie. I jeszcze z Andrzejem Bauerem. Ileż ja lat grała. I Tria. I tenże koncert.
Ja słuchałem. To jest dla mnie w ogóle takie przeżycie. Bo to nie tylko chodzi o to, że mogę zagrać razem z Kajem Donczowską koncert Brahmsa. Ale ja pamiętam, jak na przykład koncert w 97 roku w Krakowie z Andrzejem Bauerem podwójny Brahmsa. Miałem 16 lat, jakby nie było. Potem słuchałem w Krakowie znowu kilka lat, później słuchałem w Filharmonii Narodowej, nie wiem, słuchałem tego duetu, nie wiem, 8 razy, 10, nie wiem, ileś razy słuchałem koncertów. I oczywiście od takiego małego tak sobie, takie marzenie, żeby to zagrać kiedyś chociaż raz. No i się nagle okazało, że to jest możliwe. Ale to jest proces do tego momentu, gdzie jestem tutaj, ja. No to było jakby wiele lat. W różny sposób, różnego sposobu czekania. I czekania, i tego, że człowiek ma nadzieję, że się uda, ale też właśnie słuchania. Jednak z Justyną bardzo, bardzo długo graliśmy w trio. W tej chwili w kwartecie cały czas. To nie jest tylko koncert podwójny Brahmsa. Znaczy koncert podwójny Brahmsa jest w pewnym sensie właściwie na czubku samym. Tego wszystkiego, co było wcześniej w tej współpracy i muszę powiedzieć, że ja osobiście, ja mam łatwiej, zupełnie inaczej, nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, jakby wyglądał koncert podwójny Brahmsa teraz, zagrany, gdybyśmy nie grali w trio czy w kwartecie. Bo to są kwestie, już nawet, nie mówię techniczne, chociaż też kwestia barwy, intonacji, mnóstwa innych rzeczy, które jakby i tak nad tym trzeba pracować, ale to jest jakby jest zupełnie inna baza. Dla mnie w tej chwili to jest tak naturalne, a propos oddychania, to jest takie właśnie jak naturalne, jak oddychanie.
Piękna pani zadała pytanie, bo tak sobie uzmysławiamy teraz rzeczywiście, że jesteśmy szalenie zrośnięci. Ja już nie powiem o tym, że moja córka uczyła się wiele lat, 8, u urodzonej cioci Bartosza Koziaka, u pani Celestyny Koziak była i uczennicą na fortepianie i taką była dosyć taką niezłą, może mogę powiedzieć. Więc to też pan Bartosz często wpadał tam na lekcje.
I nadmienić również można, że gram na takim instrumencie, na jakim gram, czyli na instrumencie, na którym jako ostatni grał Dariusz Danczowski. Jest takie jakby w tym wypadku bardzo trafne określenie, czy takie sformułowanie, że człowiek staje się, jest częścią historii tego instrumentu. Mam instrument jak instrument, że piękny, że pięknie gra, że jest wspaniały, to jest oczywiste, ale że właśnie, że grał Dariusz Danczowski na tym. I że on tworzył jakby historię tego instrumentu i nagle ja mam taką możliwość. I że ten instrumenty mają to do siebie, że zostają ten ma 200 lat i że żyją dłużej niż ludzie.
Ja sobie przypomniałam, że właśnie w Bydgoszczy, jeszcze wtedy nie było filharmonii, tylko było Towarzystwo Muzyczne, tak to się nazywało. W 30 latach Dezyderiusz Danczowski na tej wiolonczeli grał w Bydgoszczy. I ja się o tym dowiedziałam niedawno, bo z afisza, który znalazłam jakieś 5 lat temu w piwnicy, we własnym domu. Znalazłam. I ja ten afisz przysłałam tutaj do Bydgoszczy, do dyrekcji. I oni to mają. Bardzo pamiętam, dziękowano mi, że nie mają takich starych dokumentów sprzed wojny, to wszystko przecież zginęło. I ten afisz się został dzięki mojej piwnicy.
A pani instrumenty?
Ja też gram na skrzypcach nie takich zupełnie
normalnych,
bo one mają ponad 300 lat w tej chwili już. Ja na nich gram 40 lat, właśnie obliczyłam od konkursu w Brukseli. Gram na nich równo 40 lat. Dlaczego ja to tak pamiętam? Bo na ten konkurs podarowała mi ten instrument, swój instrument, na którym znowu grała pani profesor Eugenia Umińska. Tak, ze słowami, ja darczyńca darowuję tobie, Kaju, i tak dalej. Instrument. I ja na tym instrumencie już grałam na konkursie Królowej Elżbiety. I to było właśnie 40 lat temu. Jakoś nigdy nie myślałam, żeby te skrzypce jakoś zmienić na inne, poza tym może by były jakieś inne, silniejsze na pewno, ale mieszkam całe życie w Polsce. I to są takie kwoty, o których właściwie nie warto myśleć, żeby się nie denerwować. Więc ja się nie denerwowałam, tylko ćwiczyłam i grałam, i grałam, i gram do dzisiaj. Otwieram je codziennie, rozsupłowuję z moich jedwabi, bo zawsze pani Unińska mówiła, pamiętaj Kajteczku, tylko w jedwabiu muszą być skrzypce. Ani się nie spocą, ani im nie zimno, ani nie za gorąco. No więc kupuję od czasu do czasu nowe jedwabie, bo mi mówią, prawda, chcę mieć nową, piękny szal, apaszkę. Więc co piękniejsze, to im podarowuję. No i codziennie, jak je właśnie rozwijam, to mam przed oczami panią Mińską.
Ile państwo już razy zagrali ten podwójny Brahmsa?
Nie, niewiele razy. Dziś jest trzeci raz. Trzeci koncert. Ale nie będziemy mówili, ileśmy mieli prób, bo to jest nasza... Nie, to chodzi, że słodka tajemnica, tylko szalona radość. Każdą próbę kochamy właściwie. Tak.
Zdecydowanie.
To jest wpisane w kalendarz, tam za 6 tygodni jest próba z Bartkiem Koziakiem.
W pewnym sensie czuję się zawsze bezpiecznie idąc na próbę. Wiadomo, każdy ćwiczy, ale zawsze jest plan próby. Nigdy nie jest tak, że siadamy, o co robimy. Nie, nie. Zawsze pani profesor ma plan, nad czym trzeba pracować.
To się wydaje, absolutnie.
Dobrze. W każdym razie ja to tak odbieram. Ale co jest niesamowite, w koncercie wiadomo, w koncercie tak, ale właśnie w triach czy w kwartetach, że my możemy powiedzieć wszystko. I myślę, że nie z każdym tak wielkim artystą byłoby to możliwe. Więc to jest fantastyczne. Czasem nie mam racji, ale mogę powiedzieć i jakby...
Mam to wszystko w nutach zapisane. Mogę pokazać. Nie rżnij, nie goń z maczugami nago, czy jakoś to było. No i wtedy wiem, że muszę grać szlachetniej, że nie mogę za bardzo akcentować, bo oni i tak zagrają, nie muszę nimi dyrygować. Nie wrzeszcz, takie mam ruchy.
Z maczugami było coś.
Tak, z maczugami było coś.
No, sama przyjemność te próby.
Ależ no po prostu płaczemy ze śmiechu. Jest rozkosz, dlatego ja mówię, że ta data, powiedziałam za 6 tygodni na przykład jest próba z Bartkiem. To jest jeden z najradośniejszych dni, do którego się do tego dnia przybliżam. Po prostu mam po co ćwiczyć. Tak samo lubię próby z moją córką.
Właściwie śmieszne profesje, nawet trudno nazywać to zawodem, to jest, nie wiem co to jest, ale tak patrzę po moich znajomych, nie muzyka czy coś, to właściwie ja się całe życie czuję taki potwornie leniwy, bo generalnie robię wyłącznie to, na co mam ochotę. Znaczy, bo to w sumie...
Rób to, co lubisz, a nie będziesz pracować.
Dokładnie tak jest i czasem jest mi aż głupio z tego powodu, bo idę sobie na taką próbę z koncertem podwójnym Brahmsa, jeszcze powiedzmy w Krakowie, nie z orkiestrą. Siedzimy sobie kilka godzin, gramy, rozmawiamy, a głównie gramy. Potem jedziemy na taki koncert, jest dwie próby z orkiestrą na przykład. Można sobie zagrać ten koncert Brahmsa jeszcze bez publiczności. Potem przychodzi publiczność, gra się go znowu. I oczywiście z jednej strony to jest jakieś tam to granie, to wymaga pewnych, tak się mówi, że wymaga pewnych poświęceń, tylko że ja tak nie bardzo wiem jakich do końca. Znaczy, nie wiem, co można robić ciekawszego.
Jak to? Leżeć na wyspach Bahama, no?
Nie, ale to zupełnie serio. To jest tak jakiś naturalny, tak przyjemny sposób spędzania. Ja to zawsze tak mówię, nawet do studentów czasem, że to nie znam lepszego sposobu spędzenia wolnego czasu.
No dobrze mówisz, moja córka znowu mówi, ależ to jest fajne zajączko.
Oczywiście, po takich próbach człowiek jest zmęczony. To nie jest tak, że cały czas skacze jak kangur. Jest zmęczony i po prostu nie jest w stanie nic innego robić. Musi odpocząć, musi spać. Nie? Zjeść coś i spać i później się obudzić na kolejną próbę, czy żeby poćwiczyć. Więc jest jakiś taki rodzaj zmęczenia psychicznego i fizycznego, to wiadomo. Ale nigdy nie jest tak, że...
No to nie jest znużenie, takie znudzenie.
Wycieńczenie to jest. Wycieńczenie, ja się czuję czasami wycieńczona.
Tak, ale to...
Ale już to znam i wiem, że to...
Ale to jest...
Że jak sobie poćwiczę, to przejdzie.
Tak, albo że człowiek się obudzi i dalej ma ochotę to robić. To jest fantastyczna sprawa.
No i nie mam racji, widzi pani, no zarażam się od nich tą radością i tą chęcią.
Tak było przed 3 laty, kiedy to Kaja Danczowska i Bartosz Koziak przyjechali do Filharmonii Pomorskiej. A jak będzie jutro? Zapraszam Państwa do Filharmonii Pomorskiej. Tam i Bela Bartok, i Witold Ludosławski, a więc no, wkroczymy w wiek XX. Teraz już spotkanie z Aleksandrą Kłapud-Wiśniewską.
Będzie Karol Szymanowski, jego muzyka, na pewno utwór symfoniczny na początek.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, Aleksandra Kłapud-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś kolejny wieczór z muzyką Karola Szymanowskiego. Trzecie już spotkanie z twórczością tego kompozytora, który w sposób szczególny nie tylko wpisał się w dzieje polskiej muzyki, ale także miał swój regionalny epizod. Przypomnę bowiem, że Karol Szymanowski mieszkał od 1921 roku przez krótki okres w Bydgoszczy, a z całą pewnością tutaj przebywała jego matka i rodzina mamy oraz przebywał jego brat, który koncertował w bydgoskim środowisku muzycznym. Karol Szymanowski, przebywając tutaj, skomponował Słopiewnię, co uważane jest za szczególnie znaczące w dorobku artystycznym kompozytora, bowiem ten cykl pieśni rozpoczyna etap, w którym tak wyraźnie widać jedną z ważniejszych fascynacji Karola Szymanowskiego, jakim była muzyka ludowa i pisanie muzyki wokalno-instrumentalnej o szczególnym stosunku do słowa. Ale dzisiaj Karol Szymanowski objawi się na początku jako twórca muzyki symfonicznej. Słuchaliśmy ostatnio kompozycji baletowej, słuchaliśmy fragmentów Harnasiów, ale do najczęściej przywoływanych utworów Karola Szymanowskiego należy jego czwarta symfonia, nazywana koncertującą. To opus 60 Karola Szymanowskiego. Utwór powstał w 1932 roku. W czasach szczególnych, w okresie, kiedy Karol Szymanowski wcielił się w rolę koncertującego pianisty. Utwór co prawda dedykowany jest Arturowi Rubinsteinowi, natomiast pierwszym wykonawcą i autorem nie tylko koncepcji interpretacji, ale właśnie idei utworu, który łączy w sobie koncert fortepianowy i symfonię, był sam Karol Szymanowski. To jego umiejętności, a raczej może niespecjalne umiejętności pianistyczne, zadecydowały o kształcie wirtuozerii w tym koncercie. Być może Karol Szymanowski inaczej skomponowałby ową partię, jeżeli przeznaczona byłaby dla innych interpretatorów. Mając jednak siebie na uwadze, wyeksponował przede wszystkim to, co stanowi nieodłączny element jego estetyki muzycznej w tym okresie. Piękny urok dialogu muzycznego, piękny urok partii fortepianu, która niesie ze sobą zamyślenie, taką filozoficzną głębię. Szczególnie czytelne jest to w drugim epizodzie Andante molto sostenuto, drugiej części symfonii koncertującej, w której fortepian stapia się w swojej partii solowej z brzmieniem orkiestry. Nie tylko nie wychodzi na pierwszy plan, czasami staje się tłem koncertujących elementów, które wplecione są czy splecione są z wielu różnych elementów muzycznych, z wielu różnych instrumentów bogatego aparatu orkiestrowego zespołu Karola Szymanowskiego. Tak czy inaczej mamy do czynienia z muzyką z jednej strony osadzoną w tradycji stylu koncertowego, bowiem Andante molto sostenuto to tradycyjnie wolny epizod w strukturze koncertu, a z drugiej strony mamy rzeczywiście nowoczesne podejście do dzieła, które łączy ze sobą dwa gatunki i nowoczesny sposób ukazuje nam ideę sztuki concertare i ukazuje nam język muzyczny Karola Szymanowskiego z bogatą harmoniką i specyficznym, subtelnym podejściem do wirtuozerii instrumentalnej. Dzisiaj czwarta symfonia koncertująca opus 60 Karola Szymanowskiego w interpretacji Jerzego Godziszewskiego, któremu towarzyszy Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy pod dyrekcją Zygmunta Richerta. Andante molto sostenuto, czyli druga część czwartej symfonii koncertującej Karola Szymanowskiego. Była to druga część Andante Molto Sostenuto z czwartej symfonii koncertującej opus 60 Karola Szymanowskiego. A teraz kompozycja wokalno-instrumentalna. W tej dziedzinie Karol Szymanowski ma znakomite dokonania. Nikt nie wątpi, że jego Stabat Mater opus 53 to wyjątkowe dzieło, które sam kompozytor stawiał na wysokim poziomie i wyróżniał w swojej twórczości. Ale w podobny sposób, ukazujący zadowolenie z ukończonego dzieła, wyraził Karol Szymanowski, napisawszy Litanię do Najświętszej Maryi Panny, opus 59. Mówił, że niezmiernie mu się ten utwór udał i stawiał go właśnie na równi, albo nawet wyżej, niż słynne Stabat Mater. Litania do Najświętszej Maryi Panny to utwór przeznaczony na sopran, chór żeński i orkiestry, do tekstu Jerzego Liberta. To utwór, w którym słychać nie tylko przepiękną, uduchowioną, solową partię, bardzo wymagającą wobec głosu solowego. Wszak warto dodać, że konsultantką pod względem wokalnym była siostra Karola Szymanowskiego, której niezwykły sopran był inspiracją, ale także stawiał wysokie wymagania i stawia do dzisiaj kolejnym interpretatorką tej partii. Druga część tej litanii, bowiem to dzieło jest dwuczęściowe, opiera się na tekście jak krzew potargany jest moja wiara i w sposób szczególny odnosi się do osobistego stosunku Karola Szymanowskiego, do aspektu wiary, Boga, do wieczności. To rzadkie w twórczości tego kompozytora, że w bezpośredni sposób możemy odczytać stosunek Karola Szymanowskiego do tych spraw. Jego filozofię życiową, która zawiera się w przepięknej sztuce ujętej w wokalno-instrumentalną strukturę litanii do Najświętszej Maryi Panny. Dziś ów utwór w historycznej interpretacji, w nagraniu z lat 60. w interpretacji Stefanii Wojtowicz, Warszawskiej Narodowej Orkiestry oraz Chóru Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Witolda Rowickiego. Karol Szymanowski, druga część Litanii do Najświętszej Maryi Panny, opus 59.
Thank you.
Była to druga część Litanii do Najświętszej Marii Panny op. 59 Karola Szymanowskiego. I na zakończenie spotkania z twórczością genialnego polskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku jeszcze odrobina jego twórczości churalnej. To rzadko przywoływana gałąź kompozytorskiej działalności Karola Szymanowskiego, a jednak pośród utworów churalnych, tak licznie powstałych w okresie międzywojennym, czy tak licznie reprezentowanych przez twórców właśnie przełomu XIX i XX wieku, liryka Karola Szymanowskiego zwraca uwagę. Szczególnie upodobali sobie chórmistrzowie i zespoły churalne pieśni kurpiowskie. To przykład jakby fascynacji Karola Szymanowskiego specyficzną dla tego okresu kulturą kurpiowską, folklorem kurpiowskim, który w latach 20. i 30. XX wieku w Polsce odegrał znaczącą rolę. To dzięki przedstawieniu Wesele na Kurpiach księdza Skierkowskiego wielu twórców uległo fascynacji kurpiowszczyzną. Nieskażony folklor, jego siła, jego ogromna ekspresja zafascynowały nie tylko Karola Szymanowskiego, ale też i Stanisława Wiechowicza, Romana Maciejewskiego. Wszyscy oni pod wrażeniem autentyczności i żarliwości tego muzycznego folkloru podjęli temat pieśni kurpiowskich. Karol Szymanowski umuzycznił 6 pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella. Dziś posłuchamy scen weselnych, fragmentów z owego cyklu Ach, tuż tam puka, będącego odwołaniem do obrzędu weselnego, w którym panna młoda poszukuje błogosławieństwa swojej zmarłej matki, i finałowa pieśń będąca apoteozą tańca i ludowej zabawy Panie muzykancie, prosim zagrać walca. Dziś fragmenty z cyklu 6 pieśni kurpiowskich na chór mieszany a cappella Karola Szymanowskiego w wykonaniu chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Włodzimierza Siedlika. A na kolejny wieczór z muzyką polską oczywiście zapraszam już za tydzień. Do usłyszenia. Thank you.
Zobacz, 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 zob